życie spotyka się z Bogiem, z jakimiś trzema tajemniczymi postaciami. Rozmawia z nimi, dyskutuje, w trakcie okazuje się, że jedna z nich to jest Jahwe, dosłownie jest to imię tam użyte, więc bardzo tajemnicza, bardzo dziwna historia. Zacznę od pokazania wam mapy. To jest mapa tego, gdzie się to wszystko dzieje. To jest oczywiście Morze Słone, tam jest Jerozolima i Hebron. Hebron to jest tam, gdzie jest Dąbrowa Mamre, takie wielkie dęby charakterystyczne. Tam pochowano Sarę, tam pochowano Abrahama. Do dzisiaj tam są jej groby i tam się znajduje Abraham w tej historii, którą czytamy. Natomiast kawałek dalej, to jest ten Hebron, kawałek dalej mamy, zobaczcie tą kreską, ona, jak widzicie, tam fizyczna mapa idzie w dół, zdąża do Sodomy i Gomory. I kiedy spojrzymy, dokładnie zbadamy to, to okazuje się, że to jest trasa od tamtego miejsca, od Hebronu do Sodomy i Gomory, około 80 km, a przewyższenie jest 1800 metrów. Bardzo dużo. Znaczy, to jest, tam jest depresja oczywiście, ale generalnie różnica poziomów jest bardzo duża. Mówię o tym, bo to ciekawe jest umiejscowić sobie, co się tutaj dzieje w tej historii, w tym fragmencie. Ci aniołowie spotykają się właśnie w Hebronie z Abrahamem, a potem idą daleko, 80 km dalej. Nie wiemy, jak oni tam szli, czy jak to aniołowie tam mają swoje sposoby na przemieszczanie się. W każdym razie zstępują w dół o 1800 metrów, więc tam, gdzie jest takie zdanie, że muszą zstąpić do Sodomy, to nie oznacza, że z nieba zstępuje ktoś coś, tylko oni przemieszczają się z jednego rejonu tutaj na tej mapie, tak widzicie, do drugiego. Cała historia zaczyna się, to jest 19 rozdział, kiedy Abraham siedzi sobie przy namiocie, jest skwar, jest gorąco, jest upał. W pewnym momencie pojawiają się właśnie ci trzej mężowie i Abraham zaprasza ich do siebie do domu, zaprasza ich, ugaszcza ich, zabija tam jakieś koźlątko, przygotowuje, to wszystko jest bardzo dobra taka wspólnota, społeczność przy stole. Nie wiem, czy tam był taki stół, jak my to rozumiemy, ale coś było, na czym jedli. I w tym momencie też tam pojawia się zapowiedź, że Sara będzie miała dziecko, Izaaka w pewnym momencie. I już samo to wydarzenie jest ciekawe. Znaczy, to już jest taka pierwsza obserwacja, której echa znajdujemy w Nowym Testamencie. W Nowym Testamencie w liście do Hebrajczyków jest takie zdanie, które myślę, że autor tego listu wypowiadając ma na myśli właśnie to wydarzenie spotkania Abrahama z tymi tajemniczymi gośćmi. On w liście do Hebrajczyków 13:2 czytamy takie słowa: gościnności nie zapominajcie, przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. Także jak ktoś chciałby mnie zaprosić na obiad, to nie jestem aniołem. To nie będzie to. Ale sytuacja jest tajemnicza i arcyciekawa, szczególnie właśnie, że ona pojawia się echem jeszcze w Nowym Testamencie i jakby ta zasada gościnności pozostaje utrzymana. Zostaje utrzymana. I jakby autor tego listu mówi: kiedy czynicie dobre rzeczy, to nigdy nie wiecie, jaki będzie tego owoc. I nigdy nie wiecie tak naprawdę, co wydarzy się w waszym życiu, komu tak naprawdę usłużyliście. Dobrze, przejdźmy teraz do tej naszej historii już. To jest 18 rozdział od 16 wersetu. Mam nadzieję, że to będzie tak, że będzie widać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Przeczytajmy ten fragment. To już jest ten moment, kiedy tak, na wstępie nawet mamy informację, to już po prostu przeczytam. Potem wyruszyli stamtąd owi mężowie i skierowali się ku Sodomie. Abraham zaś szedł z nimi, aby ich odprowadzić, a Pan mówi: czy mam zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? Wszak z Abrahama na pewno wywodzić się będzie wielki i potężny naród i przez niego będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie strzec z drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo, tak iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co powiedział. Potem rzekł Pan, wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze, że grzech ich jest bardzo ciężki. Stąpię więc i zobaczę, czy postępowali we wszystkim tak, jak głosi krzyk, który doszedł do mnie, czy nie. Muszę to wiedzieć. Potem odwrócili się mężowie i poszli stamtąd do Sodomy. Abraham zaś stał nadal przed Panem. I zbliżywszy się, Abraham rzekł, czy rzeczywiście zgładzisz sprawiedliwego wespół z bezbożnym? Może jest w tym mieście 50 sprawiedliwych? Czy także ich zgładzisz i nie przebaczysz miejscu temu przez wzgląd na 50 sprawiedliwych, którzy są w nim? Nie dopuść, byś miał uczynić coś podobnego, by uśmiercić sprawiedliwego wespół z bezbożnym, by sprawiedliwego spotkało to samo, co bezbożnego. Nie dopuść do tego. Czyż ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma stosować prawa? I rzekł Pan, jeśli znajdę w mieście Sodomie 50 sprawiedliwych, przebaczę całemu miejscu ze względu na nich. Odpowiedział Abraham i rzekł, oto ośmielam się jeszcze raz do Pana mego, mówicie do Pana mego, choć jestem prochem i popiołem. Może zabraknie 5 do tych 50 sprawiedliwych. Czy zniszczysz całe miasto z powodu tych 5? I rzekł, nie zniszczę, jeżeli znajdę tam 45. Na to ponownie odezwał się do niego i rzekł, może znajdzie się tam 40. I odpowiedział, nie uczynię ze względu na tych 40. I rzekł, niech nie gniewa się Pan, proszę, że jeszcze mówię, może znajdzie się tam 30. I odpowiedział, nie uczynię, jeśli znajdę tam 30. I rzekł, to ośmielam się jeszcze mówić do Pana, może znajdzie się tam 20. I odpowiedział, nie zniszczę ze względu na tych 20. I rzekł, niech nie gniewa się Pan, proszę, gdy jeszcze raz mówić będę. Może znajdzie się tam 10. I odpowiedział, nie zniszczę ze względu na tych 10. I odszedł Pan, gdy skończył rozmowę z Abrahamem. Abraham zaś wrócił do miejsca swego. Tak, ci dziwni goście odchodzą wtedy do Sodomy i Gomory, tam gdzie właśnie mieszka Lot ze swoją rodziną, z żoną, dwiema córkami. I celem ich wizyty jest zniszczenie tego miasta. Dlaczego? W 20 wersecie mamy tutaj takie słowa, wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze. I samo to sformułowanie jest ciekawe, ono pojawia się kilka razy w Biblii. Jednym z fragmentów, gdzie się pojawia, to jest Księga Rodzaju 4 rozdział, czyli Genezis albo 1 Mojżeszowa 4 rozdział, w momencie, kiedy Kain zabił Abla. Kiedyś zapamiętam, kogo zabił. Kain zabił Abla i czytam tam takie słowa. Bóg mówi do Abla, Kaina, cóżeś to uczynił? Głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi. Mamy tutaj wołanie o sprawiedliwość. Wołanie o sprawiedliwość ludzi, którzy zostali skrzywdzeni, którzy zostali w przypadku Abla zamordowani. A w przypadku Sodomy chodzi o dużo więcej grzechów. Dużo więcej. Sodoma i Gomora, wiadomo, są znane najbardziej z tych grzechów seksualnych. Ale kiedy czytamy Księgę Ezechiela, w Księdze Ezechiela mamy takie słowa. Tam pojawia się taki opis Sodomy i Gomory. Bóg mówi przez Ezechiela, oto winą Sodomy, twojej siostry, było to, wzbiła się w pychę, miała dostatek chleba i beztroski spokój wraz ze swoimi córkami, lecz nie wspomagała ubogiego i biednego. Były wyniosłe i pełne obrzydliwości przed obliczem swoim. Dlatego usunąłem je, jak widziałeś. Zauważmy więc, że oprócz tych najbardziej znanych grzechów, z których Sodoma i Gomora są znane, tam jeszcze mamy do czynienia z wykorzystywaniem ubogich i biednych, wykorzystywaniem ich słabej pozycji. No i w jakiś sposób, nie wiemy dokładnie jak, ale wiemy, że było to coś, co było obrzydliwe przed Bożym obliczem. Popełniali obrzydliwości przed obliczem moim. I teraz rozlega się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze. Wznosi się przeciwko temu miastu, jak czytaliśmy. I zauważmy, że jest to krzyk do Boga, który jest sprawiedliwy, do Boga, który jest sędzią. Boga, który nie pozostawia bez kary, bez ostatecznego rozliczenia tych, którzy byli postępowali niesprawiedliwie. Kiedy czytamy Księgę Objawienia, tam mamy też takie zdanie. Tam jest opisane postacie osoby, które znajdują się już w niebie. Gdzieś przed obliczem Bożym, tam dokładnie trudno zorientować się, ale mówią bardzo ciekawe, padają nam ciekawe słowa. I wołały donośnym głosem. Zwracają się ci ludzie, którzy zostali zamordowani w czasie prześladowań. Kiedyż, Panie święty i prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi? I dano każdemu z nich szatę białą i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć. Zobaczcie, że obraz Boga, który wyłania się tutaj, jest taki, no dla niektórych osób dość trudny do przyjęcia. Boga, który jest sędzią, jest sprawiedliwym, ale sędzią. Nie jest tylko Bogiem takim, który cię ciągle poklepuje po ramieniu i tak naprawdę jest takim, no może dżin był zły, ale on jest takim dobrym dżinem, który spełnia twoje życzenia i będzie w twoim życiu tylko lepiej. Kiedy patrzymy na biblijny obraz Boga, widzimy go, tak, widzimy go jako miłosiernego, jako łaskawego, jako dobrego, ale również widzimy go jako świętego, sprawiedliwego i pełnego gniewu wobec zła, wobec niesprawiedliwości, wobec gwałtu, wobec zdrady i wszystkiego, co w jego oczach jest obrzydliwe. I mam wrażenie, że dzisiaj chyba żyjemy w takim świecie, gdzie mamy tendencję do wpadania albo w jedną, albo w drugą skrajność. Albo chcemy widzieć Boga jako świętego, sprawiedliwego i pełnego gniewu, to wtedy, kiedy nam się wydaje, że jesteśmy sprawiedliwi, albo wtedy, kiedy mamy doła, źle się czujemy, mamy poczucie winy, to myślimy sobie, albo chcemy myśleć o Bogu w taki sposób, że Bóg jest dobry, łaskawy, miłosierny, tak puszcza płazem mnóstwo rzeczy i generalnie jest fajny. Bóg jest fajny. Nie? I no wiadomo, zawsze kiedy wpadamy w jedną skrajność, to zupełnie zapominamy o tej drugiej stronie. Kiedy my wpadamy w tą drugą skrajność, zapominamy o tej pierwszej stronie. Kiedy myślimy o miłosierdziu, o łasce, o dobroci, zapominamy o świętości i sprawiedliwości, no i też odwrotnie. Jeżeli widzieliście film albo czytaliście książkę Hata, to myślę, że ona jest obrazem tego, w jaki sposób ludzie chcą myśleć o Bogu. W jaki sposób Bóg stworzony na obraz i podobieństwo moje powinien wyglądać. To jest taki Bóg do rany przyłóż, taki Bóg, który jest generalnie super, taki naprawdę gość. Nic, tylko całe życie mu oddać, bo on jest świetny, jest fajny. Ale kiedy patrzymy na Biblię, tak nie jest. Co więcej, kiedy zastanowimy się nad takim obrazem Boga, zobaczymy, że to wszystko nie trzyma się kupy. Chodzi mi o to, że jeżeli Bóg ma być naprawdę miłosierny, miłosierny w znaczeniu miłosierny, musi być Bogiem, który jest sędzią. Jeżeli Bóg ma być miłosierny, to jednocześnie musi być Bogiem, który jest sprawiedliwym sędzią, który wymierza karę. Jeżeli nie jest Bogiem karzącym, to Jego miłosierdzie, w cudzysłowie wtedy, jest tak naprawdę obojętnością. I Bóg, który nie wymierza kary, nie egzekwuje, nie realizuje sądu, nie jest Bogiem miłosiernym, jest Bogiem obojętnym. Co więcej, te fragmenty, które czytaliśmy, ten krzyk, który podnosi się do nieba, do sprawiedliwego Boga z wołaniem o sprawiedliwość, w ogóle nie ma sensu. Dlaczego? Ponieważ Bóg jest obojętny. Bóg nie sądzi. Więc ten krzyk skierowany do Boga jest w ogóle bez znaczenia, bo On i tak nic nie zrobi. Takie są konsekwencje, jeżeli zaczynamy tworzyć sobie Boga na swój obraz i swoje podobieństwo, tak jak my byśmy chcieli, żeby On wyglądał. Wtedy taki Bóg jest już tylko marionetką, w ogóle już nie jest prawdziwym Bogiem, tym, o którym mówi Boże Słowo. Bóg, który nie sądzi, nie jest miłosierny, jest po prostu obojętny, ale to już nie jest ten Bóg, którego znamy z kart Biblii. Kiedy patrzymy na tą historię, widzimy, że Bóg reaguje, Bóg interweniuje, Bóg wymierza sąd Sodomie i Gomorze. Sodoma i Gomora zostają ostatecznie, wiemy jak ta historia się skończyła, zostają sądzone. Ale tam dzieje się coś jeszcze dziwniejszego. Bóg w cały ten proces, w całą tą akcję, wszystko co się dzieje, wciąga Abrahama. I nawet padają właśnie te słowa, które tam są w 17 wersecie. Czy mam zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? I to jest jeden z tych zdumiewających elementów, które pojawia się w tej historii. Kiedy przeglądamy Biblię i natrafiamy na różne fragmenty, które mówią o Abrahamie, co ciekawe, w Księdze Izajasza Bóg mówi coś tam, mówi na temat Abrahama i mówi Abrahama, który jest moim przyjacielem. To Bóg mówi o Abrahamie w taki sposób. Podobnie w Księdze Mojżeszowej, kiedy Bóg wypowiada się o Abrahamie, to też tam pojawiają się takie słowa. Tak, dwóch z tych aniołów, z tej trójki, która przyszła, odchodzi, idzie do Sodomy i Gomory, zostaje jeden. Jeden, o którym czytamy, że on jest aniołem Pana. I tam dosłownie imię Pan, Jahwe, się pojawia. Co też jest swojego rodzaju tajemnicą. Jakby pierwszy element jest w ogóle sposób, w jaki oni rozmawiają ze sobą. Chodzi o to, że rozmawiając z Abrahamem, jest tam anioł Pana, pozostali to też aniołowie, którzy no tak naprawdę przychodzą, ponieważ słyszą ten krzyk i wiedzą, co się dzieje, a jednak kiedy rozmawiają z Abrahamem, to rozmawiają tak jak człowiek z człowiekiem, tak jakby brakowało im pewnych informacji i muszą uzupełnić te informacje, żeby później odpowiednio zadziałać. I to jest taki... wydaje mi się, że podsumowałbym to chyba najlepiej tak, że Bóg jest Bogiem nie tylko Pisma Świętego, ale Bóg jest Bogiem również historii. On w taki sposób prowadzi wydarzenia opisane w historii, żeby dla nas były zrozumiałe. I czasami objawia nam się jako ktoś podobny do człowieka po to, żebyśmy byli w stanie zrozumieć to. Tu nawiązałem do Świąt Bożego Narodzenia. To tak kryptoreklama Świąt Bożego Narodzenia to było. Bóg działa w taki sposób, żeby Jego działanie było dla nas zrozumiałe. Oczywiście ludzie, którzy chcą szydzić z Boga, powiedzą, no zobaczcie, co za bzdury w tej Biblii są napisane. Bóg, a nie wie, co to za Bóg, nie? Ale myślę, że ludzie, którzy nie chcą uznać Boga, zawsze będą znajdowali jakieś argumenty, żeby usprawiedliwić swoją niewiarę. W Księdze Amosa mamy takie ciekawe zdanie. Bóg mówi, zaiste nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom prorokom. I Abraham też czasami nazywany jest prorokiem, ponieważ rozmawia z Bogiem. I Bóg z jakiegoś dziwnego powodu, kiedy zamierza coś uczynić, objawia to ludziom. Kiedy myślimy w kontekście sądu, zobaczcie, że to jest łaska. Kiedy mamy obraz Jonasza, który idzie daleko na północ do Niniwy, po to, żeby powiedzieć im, zbliża się Boży sąd. To miasto zostanie zniszczone, chyba że będziecie pokutować. I odwraca się i odchodzi, żeby popatrzeć, jak ten sąd się będzie realizował. Ale ci ludzie pokutują i Bóg nie realizuje tego sądu. Ale po co Bóg to robi? Niniwa to nie był Izrael. Niniwa to była Babilonia czy Asyria w tamtym czasie. Pogańskie państwo, a jednak Bóg wysyła tam swojego proroka, żeby ostrzec, powiedzieć, słuchajcie, ja naprawdę to zrobię. Ja naprawdę jestem Bogiem sprawiedliwym. Ja nie pozwolę się z siebie naśmiewać. I czyni to. Ostrzega, ale w tym wypadku oni się upamiętali. W przypadku Sodomy i Gomory tak już nie było. Ale Bóg z jakiegoś powodu posyła swoich proroków, przekazuje nam informacje, uprzedza nas, abyśmy mieli możliwość upamiętać się. Kiedy patrzymy na tę właśnie rozmowę Abrahama z tymi trzema mężami, szczególnie z tym jednym aniołem Pana, to myślę, że jest to coś zdumiewającego. Szczególnie właśnie kiedy myślimy o tym, że no właśnie mamy coś w rodzaju objawienia Boga jeszcze przed narodzeniem Chrystusa. Bóg pojawia się w ciele, w życiu Abrahama i rozmawia z nim. I myślę, że to jest zdumiewające. Znaczy zdumiewające to jest z kilku powodów. Ale przede wszystkim z tego, że mamy do czynienia z doskonałym Bogiem, który żyje w doskonałych warunkach, w doskonałej harmonii, w wspólnocie, ma wszystko, czego potrzeba, w doskonałej miłości, a jednak zniża się do człowieka, którego potrzebuje. Staje się podobny do człowieka. Wychodzi mu naprzeciwko, żeby go ratować, żeby mu pomóc. I element tego tutaj widzimy. Łącznie z tym, że jakby zaczyna mówić do niego jego językiem w taki sposób, żeby to, co mówi i to, co objawia, to, co zapowiada, było zrozumiałe. Tu oczywiście mamy w tym też taki element zapowiedzi tego, co wydarzy się później w dniu narodzenia Chrystusa, nie? To, o czym już wspominałem. Zwróćmy teraz uwagę, w jaki sposób Abraham rozmawia z Panem. 23, 24 werset, tak? Tak. A zbliżywszy się Abraham rzekł, czy rzeczywiście zgładzisz sprawiedliwego wespół z bezbożnym? Może jest w tym mieście 50 sprawiedliwych, czy także ich zgładzisz? I nie przebaczysz temu miejscu przez wzgląd na 50 sprawiedliwych, którzy są w nim. To jest ciekawe. Abraham wstawia się za bezbożnym miastem. Abraham wstawia się za bezbożnymi ludźmi, którzy tam żyją. To byli naprawdę źli ludzie. Zresztą stąd to określenie sodomici, Sodoma Gomora i tak dalej. I modli się i prosi o przebaczenie dla tego miasta. Abraham stara się ratować to miasto i mówi w 24 wersecie przez wzgląd na 50 sprawiedliwych, którzy w nim są. Od tego się zaczyna, od tej liczby. I w następnym zdaniu, w 25, odwołuje się do Bożej sprawiedliwości. Zobaczmy, to jest tak, końcówka tego 25 rozdziału. Czy ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma stosować prawa? I to jest coś zdumiewającego. To znaczy chodzi mi o... Wcześniej w 23, 25 wersecie on mówi o ratowaniu sprawiedliwego. Ale teraz w wersecie 24 mówi o przebaczeniu ludziom niesprawiedliwym ze względu na obecność sprawiedliwych żyjących pomiędzy nimi. Więc jest to coś naprawdę zdumiewającego. I Abraham mówi, to jest sprawiedliwość. Jeżeli tak byś nie postąpił, to ty jako święty, sprawiedliwy Bóg postąpiłbyś niesprawiedliwie? Jakby Bóg, znaczy Abraham argumentuje, zarzucając Bogu, że jeżeli ze względu na tych sprawiedliwych nie ocali całego miasta niesprawiedliwych ludzi, to będzie niesprawiedliwe. To będzie niezgodne z charakterem Boga, ponieważ od Boga pochodzi wszelka sprawiedliwość. Więc sam sposób myślenia Abrahama jest zdumiewający. Innymi słowy, Abraham mówi, czy byłoby możliwe, żeby sprawiedliwość niewielu przykryła niesprawiedliwość wielu, którzy mieszkają w tym mieście? Czy mógłbyś przebaczyć całemu miastu ze względu na niewielką grupę sprawiedliwych, którzy w tym mieście są? Odnosząc to do nas, można by powiedzieć tak, pewnego dnia, kiedy staniesz przed Bożym sądem, przed Bożym tronem, kiedy ujawnione zostaną wszystkie twoje czyny, te, które do dzisiaj udaje ci się ukrywać przed innymi, czy zostaniesz sam, czy będzie taka możliwość, żeby sprawiedliwość kogoś innego przykryła twoją niesprawiedliwość? Prośba Abrahama wydaje się naprawdę dziwna, bo ci ludzie jak mówiliśmy, byli naprawdę źli. Naprawdę źli. A z drugiej strony, patrząc tak przez pryzmat naszej kultury, czy też nie jest tak, że albo czy nie powinno być tak, że każdy swoje winy poniesie, każdy odpowie za siebie. Dlaczego ktoś inny miałby odpowiadać za kogoś innego? Jeżeli to są twoje grzechy, to są twoje grzechy. Jeżeli twoje grzechy, to twoje grzechy i każdy odpowiada za samego siebie. Chodzi mi o to, że nasza kultura XX, XXI wieku jest bardzo zindywidualizowana. Każdy z nas uważa, ja odpowiadam tylko za siebie, nie odpowiadam za innych. Nie chcę ponosić konsekwencji grzechów czy głupoty kogoś innego. Ale prawda jest taka, że tak nie jest. My ciągle ponosimy konsekwencje kogoś. Czy to w domu, czy w państwie, czy w mieście. W społeczeństwach na wschodzie myślę, że jest to jakby dużo lepiej, dużo bardziej zrozumiałe, chociaż myślę, że również w naszej społeczności jest to coś, co potrafimy zrozumieć. Ale sięgając wstecz, spróbujmy przypomnieć sobie historię Dawida, kiedy walczy z Goliatem. Pamiętacie? Dawid, jako młody chłopak, walczy z Goliatem w imieniu całego narodu. I kiedy pokonuje Goliata, to zwycięża nie Dawid, zwycięża Izrael. I myślę, że tutaj oczywiście oni byli przeszczęśliwi, natomiast Filistyni, z którymi walczyli, nie byli szczęśliwi, bo oni przegrali, nie przegrał Goliat, oni przegrali jako cały ten oddział żołnierzy, którzy tam się znajdowali. I kiedy tak szczerze przyjrzeć się, to zauważmy, że w sytuacji, kiedy ta sprawiedliwość albo zasługi jednej osoby zostają przypisane mi, zasługi, to jest okej, okay, to jest w porządku, to jest fajnie, ale jeżeli grzechy albo przewinienia kogoś miałyby być przypisane mnie, albo ja miałbym ponosić konsekwencje, to uważam nie, to wtedy to jest niesprawiedliwe. Wtedy każdy powinien odpowiedzieć za samego siebie. Najlepiej to widać, jak są zawody w telewizji. Weźmy, przypomina mi się Małysza, jak oglądałem kiedyś. Skacze chłopak, bum, pokonał jednego, drugiego, piątego, przesuwa się na coraz lepsze miejsce, wygrywa turniej tej skoczni, tamtej skoczni, super. I co robią Polacy? My wygraliśmy. A jak któremuś skoczkowi się powinie noga, to mówi, ale źle skoczył, ale fujara, nie potrafił dobrze, to jego wina, on źle to rozegrał. Ale jak nasz skoczek skoczy dobrze, to wtedy my wygraliśmy, nie on wygrał, my wygraliśmy. Nie? Więc ten element takiej społecznej odpowiedzialności jest obecny w kulturze, oczywiście tutaj daję przykład jakichś tam z wydarzeń sportowych, ale to poczucie, ono gdzieś jest, ale przez naszą taką zindywidualizowaną kulturę zostało bardzo, bardzo mocno spłycone. Chyba to też widać w tym polskim przysłowiu, kiedy mówi się, że sukces ma wielu ojców, tylko porażka jest sierotą. Nie? To chyba też tutaj tak działa. I Abraham przychodzi do Boga i prosi Go i pyta Go, czy jest taka możliwość, żeby sprawiedliwość niewielu mogła przykryć niesprawiedliwość wielu. I odpowiedź Boga jest zdumiewająca. On mówi tak. On mówi tak. Czy gdyby brakło pięciu, czy wtedy też ta zasada będzie działała? I Bóg mówi tak. A jak będzie jeszcze o 10 mniej i braknie tych 10, to też? Wtedy też. A gdyby jeszcze 10, tak. I jeszcze 10? Tak. Co decyduje o Bożej sprawiedliwości, o Bożych decyzjach? Że od samego początku, już od historii z Abrahamem, jesteśmy w pierwszej księdze biblijnej dopiero. Zobaczcie, już tutaj pojawia się ten element, że sprawiedliwość niewielu w oczach Bożych ma większe znaczenie niż niesprawiedliwość wielu. Sprawiedliwość niewielu w oczach Bożych ma większe znaczenie niż niesprawiedliwość wielu. Innymi słowy, pragnienie przebaczenia jest u Boga większe niż pragnienie potępienia. Zobaczcie, to jest prawdziwy obraz Boga. Nie wiem, czy ktoś z was próbował czytać książkę Dawkinsa, Bóg urojony na przykład. Po prostu scyzoryk się otwiera w kieszeni, krew się leje i po prostu nie da się tego czytać. Ten człowiek ma tak wypaczony obraz Boga, że po prostu kłamie i jeszcze raz kłamie. Niczego nie rozumie, a uważa się za człowieka, który pozjada wszystkie rozumy. Kiedy czytamy Boże Słowo, zobaczcie, Jego sprawiedliwość albo Jego pragnienie przebaczenia jest daleko większe niż pragnienie potępienia. Taki jest nasz Bóg, taki jest ten Bóg, którego widzimy w Biblii. Czy jest Bogiem sądu? Tak, jest Bogiem sądu, ale Jego miłosierdzie gruje nad sądem. I Abraham kilka razy zwraca się do Boga i mówi, a czy gdyby brakło kilku jeszcze, niechaj nie gniewa się mój Pan, jeszcze raz poproszę. I kiedy dochodzi do 10, Bóg odchodzi, przerywa tą rozmowę. Mamy zdumiewające zakończenie akcji. To jest trochę jakbyśmy mieli jakąś sztukę teatralną, w której sztuka kończy się w najmniej spodziewanym momencie i nie wiemy, co będzie dalej. Tak jakby to było takie zmuszenie widza do myślenia, pomyśl teraz sam, co będzie dalej. Pomyśl sam, jak powinno to wyglądać. Przyjrzyj się Bogu, który przez całą tą rozmowę okazywał miłosierdzie, które górowało nad sprawiedliwością. I następuje zawieszenie akcji. Nie wiadomo, jak się to skończy. No potem widzimy, że Sodoma jednak zostaje zniszczona. Ale kiedy patrzymy na całość Biblii, to ten element wstawiennictwa, który tutaj pojawia się w tej rozmowie Abrahama z Bogiem, on przenosi się później 2000 lat dalej. I tam zostaje wypełniony, kiedy naszym największym, najdoskonalszym wstawiennikiem się okazuje Chrystus, który powołuje się na własną sprawiedliwość, żeby Bóg zmiłował się nad resztą niesprawiedliwych. Nie wiemy, co by było, gdyby Abraham doszedł w tej rozmowie z tych 10, może byłoby 5, potem jeszcze i potem może byłoby... Panie, ale gdyby był tylko jeden sprawiedliwy, czy ze względu na tego jednego sprawiedliwego darowałbyś dług, czy darowałbyś winy pozostałym niesprawiedliwym? I nie ma tu w tej historii odpowiedzi na to. Ta historia odpowiada się później. Ta odpowiedź pojawia się dopiero później. Swoją drogą, nawet jeżeli Abraham zszedłby do jednej osoby, to pytanie, czy naprawdę pojawiłaby się taka osoba? Kiedy patrzymy na Lota i jego rodzinę, patrzymy na żonę Lota, która nie wyszła stamtąd nigdy. Jej serce tam zostało, a ona sama zamieniła się w słup soli. Córki Lota były przesiąknięte zepsuciem, co widzimy w dalszej historii. Lot, wydaje się, że również kochał to miasto, chociaż był posłuszny Bogu i wyszedł z tego miasta wtedy, kiedy został ostrzeżony. Jego stosunek do jego własnych córek naprawdę wiele pozostawia do życzenia. Czy znalazłby się w Sodomie i Gomorze jeden sprawiedliwy? No właśnie. Nie wiemy. Z tej historii to nie wynika. Ale wiemy, co wydarzyło się później, kiedy ten jeden sprawiedliwy się znalazł. Ten jeden sprawiedliwy, o którym później apostoł Jan w swoim liście mówi... Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Ale gdyby ktoś z was grzeszył, to wiedzcie, że mamy orędownika u Ojca, który wstawia się za nami. I On jest tym sprawiedliwym. On jest naprawdę sprawiedliwy. On naprawdę jest tym, który może prosić Ojca o przebaczenie, o darowanie długów. W liście do Hebrajczyków mamy takie zdanie, które pokazuje, jak to wygląda. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. No właśnie na tym polega dzieło Chrystusa, który nie tylko mówi, ale mówi, Panie, ja umrę zamiast nich. Ja poświęcam samego siebie. On jest nie tylko wstawiennikiem, który negocjuje. On jest tym, który bierze na siebie całą odpowiedzialność za winy tych wszystkich niesprawiedliwych, czyli za nas. I kiedy myślimy sobie o właśnie tym, co czytam w tym liście do Hebrajczyków, kilka dni temu trafiłem na taką ilustrację, próbę wyjaśnienia tego, jak to wygląda w praktyce. To znaczy chodzi o chrześcijaństwo i ten system ofiar. Taki pewien pastor z Londynu, próbując to zilustrować, mówi tak. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Jesteście w pierwszym wieku naszej ery. Powiedzmy, że sytuacja dzieje się w Rzymie. Spotyka się chrześcijanin z poganinem. I ten poganin w pewnym momencie orientuje się, że o, jesteś chrześcijaninem. Fajnie. To nowa religia. Gdzie macie świątynię? A ten chrześcijan mówi, nie mamy. Chrystus jest naszą świątynią. Jak to? A kapłani, gdzie sprawują te wszystkie swoje obrzędy, przecież gdzieś muszą pracować. My nie mamy kapłanów. Chrystus jest naszym kapłanem. No to jak? Ale to ofiary to jak są składane? Gdzie je składacie? Jak wy to robicie? Nie składamy ofiar. Chrystus jest naszą ofiarą. Zobaczcie, On jest tym od A do Z. On jest tym wstawiennikiem, który zrobił wszystko dla nas. Wszystko. Jeżeli wierzysz w to, że On umierając, umierał za twoje grzechy, zostajesz usprawiedliwiony. Tak samo jak później o Abrahamie czytamy, że przez to, że Abraham uwierzył Bogu, stał się błogosławieństwem dla wszystkich narodów. Ponieważ ta sama zasada, która uczyniła go sprawiedliwym w oczach Bożych, jest zasadą, którą widzimy w Nowym Testamencie tak bardzo wyjaśnioną, szeroko wyjaśnioną przez apostoła Pawła. I dlatego, kiedy czytamy list Jana, możemy przeczytać o tym, że mamy doskonałego orędownika, czyli tego, który wstawia się za nami, tak jak Abraham. Tak jak Abraham. Pomyśl, jaki jest twój stosunek do Chrystusa? Czy traktujesz go jako religijnego przywódcę, ciekawego, fajnego Boga, bo taki fajny Bóg jest, no on jest miły i jest fajnie, jak się ma takiego miłego Boga. On nie krzyczy, nie karci, ale przyjmij ten biblijny obraz. Bóg jest Bogiem świętym, sprawiedliwym, ale konsekwencje wszystkich naszych grzechów bierze na siebie. On jest tutaj wyjątkowy.